Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, Filip Karman. Gościem jest wojewoda lubelski Lech Sprawka. Kłaniam się.
Witam serdecznie.
Czy już się pan, panie wojewodo, zaszczepił? Czy jest pan osobą zaszczepioną?
Tak, jestem zaszczepioną. Jako senior przedwczoraj dokonałem tego.
A zdradzi pan jaką szczepionką?
Pfizerem.
A daje pan wiarę tym, no może nie oskarżeniom, ale tym niepewnościom związanym ze szczepieniem AstraZeneca?
To znaczy, no nie chcę się wypowiadać jako specjalista, ponieważ no nie jestem z zawodu medykiem, natomiast uważam, że no musimy komuś zaufać, są specjaliści, jest odpowiednia komisja, która potwierdza skuteczność, zarówno jeśli chodzi o zapobieganie zakażeniu, a nawet jeżeli ono się zdarzy, to ciężkiemu przebiegowi. I każdy szum medialny i tego typu dyskusje po prostu utrudniają realizację maksymalnego programu szczepień, takiego, które zapewniłoby odporność populacyjną, jak również znacznie ograniczyło te ciężkie przebiegi, a w konsekwencji również zgony.
Panie wojewodo, czy możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ta trzecia fala koronawirusa jest dosyć łaskawa dla województwa lubelskiego?
Tak, to znaczy w tym sensie, że po pierwsze nie było u nas gwałtownego piku, nie było gwałtownego wzrostu, a to pozwoliło w sposób elastyczny dostosowywać między innymi sieć szpitali, łóżek zakaźnych do wzrastającej liczby osób hospitalizowanych. To znaczy, że to nie oznacza oczywiście, że trzeciej fali nie było, ona była. Natomiast była w przeciwieństwie do innych województw bardziej wypłaszczona. Proszę zwrócić uwagę, w tej chwili mniejszy 7-dniowy wskaźnik zakażeń ma chociażby województwo podkarpackie, ale to my Podkarpaciu pomagaliśmy, a nie Podkarpacie Lubelszczyźnie. Proszę zwrócić uwagę, w przeciwieństwie do drugiej fali, tą, którą mieliśmy w listopadzie. Wtedy zdarzały nam się kilka dni takich, gdzie karetki oczekiwały z pacjentami na przyjęcie tych pacjentów. W tej trzeciej fali, mimo tego, że liczba hospitalizacji była wyższa niż w drugiej, ponieważ w szczytowym okresie trzeciej fali mieliśmy ponad 1600 osób hospitalizowanych, podczas kiedy w drugiej fali ten szczyt to było około 1525. A mimo to ten obraz był zupełnie inny zabezpieczenia pacjentów. I jeszcze jedna rzecz. Pragnę zwrócić uwagę, że zabezpieczając w przybliżeniu podobną liczbę łóżek zakaźnych jak w pierwszym przypadku, to nie musieliśmy tego robić wszystkiego, tego procesu tylko i wyłącznie na bazie szpitali systemowych. Dlatego, że wykorzystaliśmy w pełni możliwość wejścia do systemu szpitala tymczasowego. Dzięki temu nie musieliśmy tworzyć, tak jak w listopadzie, łóżek zakaźnych w Bełżycach, w Bychawie, w Świdniku, w Szpitalu Wojskowym w Lublinie. A więc oznacza to, że znacznie szersze pole do leczenia zostawiliśmy dla osób niezakażonych, pacjentów niecovidowych. Także pod tym względem niewątpliwie można powiedzieć, że daliśmy sobie z trzecią falą dosyć dobrze radę, aczkolwiek jeszcze raz podkreślam, liczba zakażeń, liczba zgonów była stosunkowo wysoka, ale bez tej nerwówki, jaka nam towarzyszyła w listopadzie, albo też tej nerwówki, która dotyczyła niektórych województw teraz w trakcie tej trzeciej fali, że wspomnę województwo śląskie, był kryzys w pewnym momencie w Małopolsce, gdzie brakowało łóżek respiratorowych, województwo mazowieckie, wspomniane wcześniej podkarpackie, w kujawsko-pomorskim. My tych problemów uniknęliśmy. W tej chwili, ostatnia uwaga, w tej chwili jesteśmy pod względem wskaźnika na czwartym miejscu, licząc jak gdyby od końca wyprzedzają nas Podkarpacie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, a kolejne miejsce to właśnie Lubelszczyzna. Zeszliśmy już ze wskaźnikiem poniżej 30, wczoraj było 28. Myślę, że ta tendencja powinna się utrzymać spadkowa.
Panie wojewodo, czy rozmawiał pan z panem prezydentem Krzysztofem Żukiem po ogłoszeniu wyników tej ostatniej edycji Funduszu Inwestycji Lokalnych?
Znaczy, do bezpośredniego spotkania nie doszło, bo nie było, że tak powiem, okoliczności. Natomiast zapoznałem się z tym wystąpieniem pana prezydenta do premiera Mateusza Morawieckiego i znam jego, że tak powiem, może nie tyle opinie, co uwagi.
Panie wojewodo, zacznijmy może od początku. Dlaczego negatywnie zaopiniował pan wniosek prezydenta Lublina?
To jest nieprawda, że negatywnie. Dlatego, że pragnę zwrócić uwagę, że zostały przekazane w pewnym momencie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tam gdzie jest komisja wsparcia, która jak gdyby przygotowuje projekt ostatecznej decyzji, trafiły dwie listy. Lista wniosków rekomendowanych i rekomendowanych do dofinansowania. A druga lista to była lista wniosków, które zostały ocenione pozytywnie, ale nie były rekomendowane do dofinansowania. Z prostego powodu. Otóż liczba wniosków, tych, które uzyskały pozytywną opinię, było na łączną wartość 1 700 000 000 zł. Około 700 milionów złotych. Natomiast z takiego mojego rachunku wynikało, że województwo lubelskie otrzyma około 120 milionów. Proszę zwrócić uwagę. 1 700 000 000 120 milionów. No, ostatecznie okazało się, że na poziomie centralnym zdecydowano, że w województwie lubelskim tych łączna kwota to będzie około 165 milionów. I no, niepoważne byłoby ze strony wojewody rekomendowanie do dofinansowania wszystkich wniosków, które uzyskały ocenę pozytywną.
Panie
wojewodzie. Także mylimy po prostu pojęcia. Panie redaktorze, ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Wniosek Lublina dotyczy projektu dworca metropolitalnego. Wartość tego projektu to jest około 233 miliony złotych. Z tym, że wszystkim krytykom umyka jedna rzecz, że ten projekt już uzyskał 173 miliony dofinansowania z RPO województwa lubelskiego, z postępowania bezkonkursowego, 173 miliony. Proszę zwrócić uwagę, że do zamknięcia kosztów tej inwestycji brakuje w związku z tym około 60 milionów. W pierwszym rozdaniu Funduszu Inwestycji Lokalnych Lublin uzyskał 35 milionów. Więc proszę zwrócić uwagę, jeżeli od tych 60 kilku milionów odejmiemy te 35, które uzyskało miasto Lublin w wakacje, pozostaje około 30 milionów. Lublin wystąpił o te 30 milionów. Czyli oznaczałoby to, że cały projekt jest sfinansowany ze środków zewnętrznych. Że Lublina nie kosztowałoby to ani złotówki. Oczywiście, gdyby taka możliwość była, ja bym się pod tym chętnie podpisał. Natomiast warto zwrócić uwagę, że jest wiele samorządów, które nie mają takich możliwości inwestycyjnych. Mało tego, z informacji, które do mnie docierają, wynika, że jutro kolejne jeszcze zwiększenie tego dofinansowania RPO, tego projektu będzie ze strony Urzędu Marszałkowskiego kolejne 5 milionów. Wydaje mi się, że w całej tej sytuacji, jeżeli ktoś ma świadomość, że na terenie województwa lubelskiego jest 234 samorządy, a do podziału jest kwota 165 milionów, to troszeczkę empatii w tym wypadku warto byłoby zwrócić uwagę. Pani poseł Wcisło twierdzi, że wojewoda o Lublinie zapomniał, a ona troszczy się o całe województwo. To ja mam proste pytanie do pani poseł Wcisło. Proszę bardzo, przyjmujemy wniosek do dofinansowania Lublina za 30 milionów. Które 20 kilka samorządów gminnych, biednych, skreślić z dofinansowania?
Panie wojewodo, dobrze, tylko że argument pani poseł Wcisło jest jeszcze jeden, mianowicie taki, że wniosek Lublina był zarekomendowany negatywnie, z kolei wniosek Chełma po korekcie...
Nie negatywnie, jeszcze raz podkreślam, żaden z wniosków
nie uzyskał
rekomendacji do dofinansowania, nie został oceniony negatywnie.
Panie wojewodo, w takim razie dlaczego Chełm uzyskał gratisem prawie 15 milionów, bo zamiast 3 dostał 18?
Panie redaktorze, pragnę zwrócić uwagę, że w pierwszym filu Lublin uzyskał ponad 35 milionów. Natomiast Chełm znacznie mniej. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli sprawdzimy duże miasta na prawach powiatu, a jest ich 4 w województwie lubelskim, dochód na mieszkańca z tytułu podatków PIT i CIT jest znacznie mniejszy w stosunku do Lublina. Z tych 4 miast Chełm ma najmniejszy dochód na jednego mieszkańca. To po drugie. Po trzecie, pragnę zwrócić uwagę, że w tej chwili będzie trwała inwestycja związana z obwodnicą Chełma w ciągu drogi S12. Do tego trzeba dostosować cały układ drogowy Chełma. W podobnej sytuacji Lublin był wtedy, kiedy była budowana obwodnica. I to nie Lublin budował obwodnicę, nie miasto. To było finansowane ze środków budżetu państwa. Ale oczywiście miasto musiało zbudować dojazdy do tej obwodnicy. I gdyby pan sięgnął do strony Urzędu Miasta Lublin i wszedł w inwestycje związane z układem drogowym, powiązaniu z obwodnicą Lublina, zobaczyłby pan, że tam jest mnóstwo projektów, które uzyskały dofinansowanie nie tylko ze środków unijnych, których rzeczywiście Lublin przoduje w całym województwie, ale również ze środków krajowych. I to zarówno z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, jak również z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. I to nie jest tak, że Lublin wtedy, kiedy dostosowywał układ swój komunikacyjny do obwodnicy, budowanej, podkreślam, z budżetu państwa, obwodnica, to realizował te inwestycje tylko i wyłącznie ze środków własnych. Teraz podobna sytuacja jest w Chełmie, gdzie trzeba na ten układ drogowy ponad 140 milionów złotych.
Panie wojewodo, momencie,
jest wsparcie w tym momencie. Natomiast cały problem pani poseł Wcisło i wszystkich krytyków porównujących poszczególne samorządy polega na tym, że patrzy tylko i wyłącznie na ten jeden podział, tych 165 milionów. Panie redaktorze, dofinansowanie z RPO do projektu, z którym wnioskiem wystąpił prezydent miasta Lublin, jest większe, bo jest 173 miliony, jest większe niż suma wszystkich środków z tego podziału konkursowego na całe województwo lubelskie. To jest poziom porównania poszczególnych samorządów.
Panie wojewodo, a tu klucz partyjny nie odgrywa roli, bo trudno się oprzeć tym argumentom. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych Chełmowi daliście we wrześniu ubiegłego roku 12 milionów, później w grudniu 25, teraz znowu 18, w sumie 52 miliony. Rządzi wasz człowiek w Chełmie.
Ale panie redaktorze, dlaczego pan używa argumentacji kryterium polityczne używając Chełma? Panie... A może by pan wziął sekundę, panie redaktorze? Dlaczego pan nie porównuje do miasta Łuków, do miasta Włodawa, do miasta Kraśnik, do miasta Puławy, do do gminy Nałęczów i jeszcze kilkunastu innych, w którym prawica nie jest przy władzy? Bo wybieracie sobie państwo 2 klasyczne przykłady i na tym budujecie argumentację, że to jest podział polityczny. Chyba, że burmistrz Wojciech Wilk wstąpił do PiSu. Ja o tym nie wiem. Być może prezydent Puław też wstąpił do PiSu. Być może burmistrz Włodawy też wstąpił do PiSu. Być może burmistrz Łukowa też wstąpił do PiSu. Panie redaktorze, naprawdę, proszę sobie sięgnąć do podziałów środków na Fundusz Dróg Lokalnych w roku 2014, 15, 16, 17, 18 i porównać, gdzie było kryterium polityczne, a gdzie go nie ma.
Panie wojewodo, dobrze, z Puławami ma pan rację, tu przyznaję, ja też szukam argumentu politycznego, nie znajduję. Jeżeli chodzi o Kraśnik, pewnie pan marszałek też odegrał rolę swojego miasta, no zostawić no, ale, ciężko.
Ale panie redaktorze, skoro mówi pan o kryterium politycznym, to czy samorząd miasta Kraśnik i burmistrz Wilk to jest Prawo i Sprawiedliwość?
No nie jest,
ale... Czy Platforma Obywatelska?
Dobrze, panie wojewodo...
A burmistrz Łukowa, panie redaktorze, no litości.
Panie wojewodo...
Proszę nie powtarzać zarzutów pani poseł Wcisło.
Panie wojewodo, gdybyśmy mieli zamknąć klamrą to wszystko, nie ma pan po prostu tak po ludzku, nie po politycznemu, a po ludzku, drobnego niesmaku, że może można to było zrobić inaczej, może można to było zrobić lepiej.
Panie redaktorze, to jest też jeden z zarzutów pani poseł Wcisło, która mówi, że kryteria są przejrzyste, na przykład przy podziale środków unijnych. Nie zwracacie państwo tylko uwagi na jedną rzecz. Po pierwsze, wszystkie te porównania do innych projektów odnoszą się do projektów tematycznych, gdzie jest ściśle określony rodzaj inwestycji. Albo są to inwestycje drogowe, albo są to inwestycje szpitalne, albo jeszcze jakiś ściśle określony temat. Tu nie było żadnych ograniczeń. Żadnych.
Ale może panie...
Dowolność... Ale panie redaktorze, momencik. Po drugie, pragnę zwrócić uwagę, że źródłem finansowania tych tego projektu jest fundusz covidowy. I proszę zwrócić uwagę, bo między innymi bardzo pokrzywdzony czuje się powiat włodawski, powiat parczewski. Ale starosta włodawski zapomniał, że w grudniu otrzymał 1,5 miliona złotych na instalację tlenową, że nie wykorzystał ich w 2020 roku, że to na mój wniosek te pieniądze zostały przeniesione jako niewygasające na 2021 rok. Jest to powiat, który otrzymał największą dotację na właśnie modernizację szpitala w zakresie zabezpieczenia tlenowego spośród całego województwa lubelskiego. Podkreślam, 1,5 miliona. Zapomnieli starostowie parczewski i włodawski, że złożyli wnioski z tego samego funduszu, ale inną ścieżką, do Ministerstwa Zdrowia, też za pośrednictwem wojewody. I wojewoda pozytywnie zaopiniował i wniosek Włodawy, powiatu włodawskiego i powiatu parczewskiego. I ja muszę to wziąć pod uwagę, dlatego że bierzemy z tych samych funduszy. Wypracowanie parametrów ścisłych, które by funkcjonowały tak jak chociażby w niektórych projektach unijnych, w specyfice tego programu jest bardzo trudne. Można byłoby oczywiście i wtedy miałbym problem z głowy. Ustalić kryterium dochodu na mieszkańca z tytułu dochodów PIT i CIT. Bo proszę zwrócić uwagę, że źródłem i pomysł Funduszu Inwestycji Lokalnych było zrekompensowanie części samorządów ubytku z tytułu obniżenia tych dochodów w wyniku pandemii. Stąd pochodzenie z funduszu covidowskiego. I w różnym stopniu poszczególne samorządy ucierpiały. I pragnę zwrócić uwagę, że wszystkie samorządy otrzymały, bo trzeba patrzeć na ten program w całości. W pierwszym rozdaniu otrzymały wszystkie samorządy, ale nie tyle samo. Lublin dostał ponad 35 milionów, a jest wiele gmin, które otrzymało to minimum 500 tysięcy.
Panie wojewodo, wyjaśnijmy słuchaczom, pierwszy nabór wyglądał nieco inaczej, bo tam decydowała sprawność samorządów. Mimo wszystko bardzo dziękuję
za... Na czym polegająca ta sprawność?
No na takim, że zgłaszały się te, które były pierwsze.
Nie, ja właśnie widzi pan, używacie państwo argumentów, tak jakby, a nie sięgnęliście do tego, jak były dzielone. W pierwszym rozdaniu pieniądze były dzielone na podstawie wysokości środków przewidzianych w uchwale budżetowej na 2020 rok przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. I dlatego Lublin dostał najwięcej pieniędzy, dlatego że w uchwale budżetowej na 2020 rok miał najwyższą kwotę. Natomiast warto zwrócić uwagę, że jeżeli miasto Lublin ma dochód z PIT-u i CIT-u na jednego mieszkańca na poziomie grubo ponad 2000, a są gminy, które mają w granicach 600 zł na mieszkańca, czyli 3, 4, a w niektórych przypadkach 5 razy mniej niż Lublin, tą siłą rzeczy w uchwale budżetowej nie mogły sobie pozwolić na tego typu pozycje i dlatego dostały 500 tysięcy, a nie 35 milionów, tak jak miasto Lublin. I panie warto, panie... warto patrzeć na pewne rzeczy całościowo, nie tylko w obrębie programu FIL-u, ale również ile poszczególne samorządy otrzymają dofinansowania ze środków unijnych, ile otrzymują z innych właśnie, chociażby tak jak te, o których wspomniałem, powiecie parczewskim i włodarskim.
Z powiatami to prawda. Lech Sprawka, wojewoda lubelski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Filip Karwan, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.